Która kultura. Cześć, witam wszystkich miłośników kultury, wszystkie miłośniczki kultury. To jest audycja Która Kultura i przy mikrofonie jest Inka. Dzisiaj będę miała dwóch gości. Jeden z nich jest już ze mną tutaj, Iwo Pastuszka. Cześć.
Dzień dobry.
Za chwilę do ciebie przejdziemy, a ja powiem pokrótce. Dzisiaj będę mieć dwóch gości, z którymi porozmawiamy o dwóch różnych wydarzeniach kulturalnych i tradycyjnie będzie kalendarz. Chciałam powiedzieć świąt nietypowych, to jest jakieś moje przyzwyczajenie ze śniadania w Radiu Mors, ale nie, to będzie kalendarz wydarzeń kulturalnych w województwie pomorskim. Sitting all alone, mouth full of gum in the driveway. My friends aren't far, in the back of my car lay their bodies. Where's my mind? Where's my mind? They'll be pretty soon, looking through my room for the money. And biting my nails, I'm too young to go to jail. It's kinda funny. Where's my mind? Tak jak zapowiadałam, jest ze mną teraz Iwo Pastuszka, który był na pewnym wydarzeniu. I pozwolisz, że przybliżę trochę, o co chodziło. 6 lutego w Bibliotece Oliwskiej w Gdańsku odbyło się spotkanie autorskie z pisarzem Marcinem Odrakiewiczem i dotyczyło ono jego najnowszej książki reportażu pod tytułem Własnym nurtem o Celinie Mróz i Jarosławie Frąckiewiczu. Iwo, czy idąc na to spotkanie wiedziałeś, kim jest pan Marcin? Znałeś go wcześniej?
Niestety nie miałem okazji, ale miło się zaskoczyłem, zapoznając autora. No właśnie nie miałem okazji, bo jest to dopiero, z tego co dobrze zrozumiałem, jego pierwsza książka. Jest dziennikarzem, no i właśnie przygotował książkę o podróżnikach i o całej sytuacji w Peru.
Książka o małżeństwie gdańskich kajakarzy, o których w 2011 roku ślad w trakcie ich podróży po rzece Ucayali zaginął. No i później w mediach pojawiły się różne sprzeczne informacje na temat, no niestety, śmierci tych gdańskich kajakarzy. No i w tej książce, z tego co wyczytałam, bo jeszcze książki nie przeczytałam, ale zamierzam, autor rozlicza te spekulacje i do tego, z czego się dowiemy również później w rozmowie, musiał też zgłębić kulturę i postrzeganie rzeczywistości Indian amazońskich. Co cię skłoniło, żeby pójść na to wydarzenie?
Sam temat, jakby moja rodzina jest zainteresowana na punkcie podróży w taki sposób. Czasami nawet oglądamy vlogi podróżnicze. No i jak zobaczyłem książkę na temat podróżników i do tego nie w jakichś krajach pierwszego świata typu Francja, ogólnie Europa, tylko Ameryka Południowa i inne takie, chociaż ci podróżnicy to podróżowali po całym świecie, ale po prostu mnie zainteresowało, a gdy jeszcze się dowiedziałem, że ich śmierć miała kontrowersję i nie była na jakby tle publicznym odpowiednio wyjaśniona i były kontrowersje z nią związaną, to tym bardziej byłem zaciekawiony, żeby zbadać to.
Mhm. Czy czytałeś tę książkę albo zamierzasz to zrobić?
Jestem w trakcie czytania. Chciałem ją już skończyć, ale nie spodziewałem się, że jest taka duża, bo ma ponad 440 stron.
Wow, to sporo.
To sporo.
To musiał być gigantyczny research też ze strony pana Marcina.
No tak, jest tam bardzo dużo różnych rzeczy, bo nie jest tylko ich sama podróż od początku. Są także poszukiwania, są także potem, co się stało w mediach i tak dalej. Jest ta książka podzielona na wiele sekcji.
Okej. Autor bardziej nam przybliża postacie tych kajakarzy i ich cele podróżnicze, więc posłuchajmy.
Dzień dobry, nazywam się Marcin Rogiewicz, jestem gdańszczaninem całe życie, przedsiębiorcą, prowadzę firmę. O historii Celiny Mróz i Jarosława Frąckiewicza opowiedział Michał Kochańczyk, gdański podróżnik i eksplorator, który jest moim szkolnym kolegą.
O czym właśnie opowiada pana pierwsza książka własnym nurtem?
Tak jak pod tytuł mówi, jest to przede wszystkim historia Celiny Mróz i Jarosława Frąckiewicza, ale nie tylko. Niestety dla mnie, ponieważ przysporzyło mi to dużo pracy, zrobił się z tego reportaż śledczy, który wyjaśnia tajemnice ich śmierci, ale też tajemnice pomówień medialnych, które po tej śmierci pojawiły się w polskiej prasie.
Kim byli dokładnie Jarosław Frąckiewicz i Celina Mróz przed tym, jak zaczęli podróżować?
W zasadzie oboje podróżowali całe życie, od wczesnej młodości, od dzieciństwa nawet. Natomiast zawodowo Celina Mróz była inżynierem budownictwa wodnego, natomiast Jarosław Frąckiewicz był doktorem, wykładowcą Uniwersytetu Gdańskiego, doktorem filozofii, który z gdańską uczelnią był związany 45 lat. Co ciekawe, swoją przygodę na uniwersytecie rozpoczął jeszcze w latach 60. przed powstaniem Uniwersytetu Gdańskiego, kiedy była to Wyższa Szkoła Pedagogiczna. Tam studiował i tam znalazł pierwsze zatrudnienie właśnie jako asystent w Instytucie Filozofii. Jeżeli chodzi o Jarosława Frąckiewicza, to podróżował po Polsce głównie dlatego, że pływał kajakiem i wyszukiwał sobie coraz nowe miejsca do spływów kajakowych, coraz bardziej ambitne, coraz to ciekawsze miejsca, do które jeździł. Jeżeli chodzi o Celinę Mróz, to ona podróżowała już od wczesnej młodości, w dzieciństwie ze swoim ojcem, najpierw do miejsc, gdzie on pracował za granicą, do Angolii, do RFN. Później na studiach podróżowała sama, pracując jako opiekunka do dzieci, na przykład we Francji czy w Portugalii. W okresie studenckim i około studenckim zwiedziła właściwie całą Europę. I samo podróżowanie było jej pasją. Natomiast jeżeli chodzi o doktora Frąckiewicza, to jego pasją było kajakarstwo. Kiedy się spotkali już w dorosłym życiu, w dorosłym, kiedy on już był po 50, a ona miała lat 40, to połączyli te swoje dwie pasje właśnie w jedną taką wspólną, która stała się pasją do spływów w dalekich zakątkach świata. Pierwsze ich wspólne miejsce to był w 93 roku spływ w Don z Lipusza do Tlenia, o ile dobrze pamiętam. I te pierwsze ich wyjazdy przez kilka lat to były wyjazdy w Polsce, kajakowe, rowerowe, piesze, narciarskie. Natomiast pierwszy spływ zagraniczny wspólnie odbyty to był rok 96 i to był spływ Dunajem w Austrii. I później od tego czasu co najmniej raz w roku, a w późniejszym okresie, kiedy już byli na emeryturach, kilka razy w roku, wyjeżdżali na takie długie, dwumiesięczne wyjazdy zagraniczne, jeżdżąc po wielu krajach Europy i świata. Dla mnie osobiście taką najciekawszą, nie będzie to może najciekawsze dla każdego, jest ich podróż do Portugalii na rzekę Douro. To jest 2007 rok, kiedy przez dwa dni schodzili z kajakami, oni podróżowali z kajakami składanymi, czyli wozili je ze sobą w torbach. Ich bagaż na taki daleki wyjazd zagraniczny to było około 190 kg. Oni podróżowali we czworo w tych wielu swoich wyjazdach zagranicznych z małżeństwem takim zaprzyjaźnionym, Wiesławem i Anną Michalakami. No i ta czwórka podróżników na tą rzekę Douro, żeby zejść z kajakami, musiała zejść do kanionu, który był głęboki na około 400 metrów. Zejście z takim ładunkiem zajęło im dwa dni wędrówki. Potem pół dnia płynęli i dopłynęli do przeszkody, która była niespływalna i nie dało się jej obejść. I kolejne dwa dni wracali z tymi kajakami pod górę, te 400 metrów. Spędzili tydzień urlopu na wspinaniu się w piekielnym upale, bez wody, w miejscach do tego nieprzeznaczonych, które były porośnięte jakimiś tam już zdziczałymi oliwkami, ale też dość ostrymi krzakami. No, nie jest to urlop, myślę, wymarzony. Mieli do tego kajaki. Celina sama w tym wspomnieniu wpisała, że w sumie to mogliby się powspinać bez kajaków, gdyby z góry wiedzieć, że tak będzie. Natomiast co jest ciekawe w tej historii, że nie nadwyrężyło to ich przyjaźni, ich radości z tej wycieczki, która absolutnie się nie potoczyła zgodnie z planem. Było zupełnie inaczej, niż oni planowali. Oni chcieli przepłynąć tą rzekę, a nie się wspinać z kajakami po skałach czy jakichś niedostępnych miejscach. Więc mi osobiście ta historia się podoba najbardziej, natomiast nie jest to najbardziej egzotyczna ich podróż, ponieważ oni podróżowali do Indii, do Egiptu, do Peru, byli w sumie, pływali na pięciu kontynentach, byli też w Kanadzie, na różnych rzekach, które były ciekawe eksploracyjnie.
Co w takim razie się wydarzyło, że znaleźli się w Peru?
Była to jedna z ich podróży już na emeryturze, kiedy to Celina przyszła na wcześniejszą emeryturę, będąc jeszcze osobą młodą, przed 60. Doktor Frąckiewicz już był emerytem pełnoprawnym, był od niej starszy o 12 lat i mając ten więcej czasu mogli sobie te podróże planować dwa razy do roku i wtedy sobie właśnie podróżowali w te dalsze, do dalszych krajów, gdzie te wycieczki, wiadomo, podróże zajmują więcej czasu. Nie musieli, ten czas ich przestał ograniczać, więc byli w Kanadzie, byli w Indii, byli w Egipcie, mieli plan taki dość luźny, pływać na każdym kontynencie, stąd ta Ameryka Południowa. Samo Peru zostało wybrane z tego względu, że jest krajem na tle regionu dość bezpiecznym, dostępnym turystycznie i też ma ciekawe miejsca do zwiedzania, ale również te rzeki, które ich interesowały. Oni jednak spływali Urubambę, jej dolny odcinek oraz fragment Ucayali, która jest rzeką źródło Amazonki. Więc to też w jakiś sposób, myślę, działało na ich wyobraźnię, że jest to fragment Amazonki, no, która jest taką, wiadomo, dla kajakarzy rzeką bardzo, bardzo ciekawą, niedostępną z racji i odległości tego, jaką jest ogromną rzeką w stosunku do kajaka. Po spłynięciu dolnego odcinka rzeki Urubamba spędzili dwie noce w miejscowości Atalaya, która leży nad rzeką Tambo. Połączenie tych rzek Tambo i Urubamby daje początek rzece Ucayali. To rzece, o której pisał Arkady Fidler, to jeszcze wracając do pana poprzedniego pytania, w zasadzie książka Fidlera, Ryby śpiewają w Ucayali, była takim impulsem, który ich zachęcił do tego, żeby konkretnie wybrać to miejsce. I spłynęli kilkadziesiąt kilometrów, prawie 70 kilometrów rzeką Ucayali. Zostali zastrzeleni przez członków miejscowej społeczności strzałami ze strzelb i łuków, bez żadnego kontaktu, to znaczy oni nie było interakcji między nimi a tą społecznością. Morderstwo zostało dokonane w wyniku wierzeń tych Indian, że biali stanowią dla nich zagrożenie. Szczegółowo oczywiście opisuję to w książce. Z tego miejsca chciałbym podziękować doktorowi Mariuszowi Kajerskiemu i doktorowi Kacprowi Świerkowi, którzy są pracownikami naszej uczelni i badaczami regionu. Zwłaszcza doktor Kajerski ma unikatowe w skali świata doświadczenie badawcze i właściwie to dzięki jego pracy w głównej mierze, ale również doktora Świerka, mogę w książce wyjaśnić podłoże tego zdarzenia.
But when our fingers into dark, can't deny, can't deny, you're with
Jesteśmy w audycji Która Kultura? Jest ze mną Iwo Pastuszka i rozmawiamy o książce Własnym Nurtem autorstwa Marcina Odrakiewicza. Warto myślę zaznaczyć, że książka jest dostępna bezpłatnie na stronie www.odrakiewicz.pl. Ja weszłam na tę stronę z zamiarem właśnie pobrania książki i na stronie głównej jest zdjęcie Celiny i Jarosława, jak siedzą w kajaku, tacy uśmiechnięci, tacy radośni, widać, że są po prostu szczęśliwi i aż znając jakby finał ich historii, aż mi się ciężko na sercu zrobiło, naprawdę. To jest bardzo, bardzo przykra historia. No cóż, może porozmawiajmy o tym, jak było na samym spotkaniu autorskim.
Bardzo ciekawie. Pan Marcin opowiadał trochę, jak to wyglądało zza kulis, jak się zabierał do pracy nad książką, że musiał bardzo wiele konsultacji prowadzić z profesorami i tak dalej. Po pierwsze, żeby zrozumieć kulturę Peru, ale także, żeby przetłumaczyć dokumenty wiążące z tą sprawą. No i tam wiele można było się rzeczy dowiedzieć, na przykład, bo w tej książce, chociaż podróżnicy robią wiele zdjęć, to pan Marcin w tej książce nie wstawił żadnego zdjęcia, a zadecydował dlatego, że po prostu chciał, żeby ludzie skupili się właśnie na tekście, a nie na zdjęciach. I do tego on opowiadał tam, że on nie traktuje sam siebie jako autora tej powieści, no bo on nie napisał jakby wydarzeń i tak dalej, tylko bardziej takiego montażystę. Czyli on w tej książce po prostu poukładał ich życie i tak dalej, no i właśnie to, co się wydarzyło po ich śmierci, chronologicznie, żeby opowiedzieć ich całą historię.
Ciekawy wybór z tym brakiem zdjęć, bo właśnie tak jak przed chwilą powiedziałam, zdjęcia jakoś tak urealniają trochę tę sytuację. Możesz zobaczyć właśnie tych ludzi, ich twarze, jak wyglądali, jakie wrażenie sprawiali, a sprawiali wrażenie naprawdę przyjaznych, takich pełnych radości ludzi. Więc myślę, że te zdjęcia może by jednak dodały jakieś wartości do tej książki. A jak ci się z panem Marcinem rozmawiało?
Bardzo dobrze, bardzo świetnie. Mówił, jakby to określić, odpowiadał bardzo na pytania, że wystarczyło zadać pytanie i potem od razu można było się dowiedzieć, czy szczegółowo.
Rozwijał wypowiedzi. Czy to spotkanie z nim zachęciło cię, żeby sięgnąć po ten reportaż, czy już wcześniej, nawet bez tego spotkania, jakbyś się dowiedział o istnieniu tej książki, to byś po nią sięgnął?
Już wcześniej sam opis mnie zachęcił, ale bez spotkania nie wiedziałbym o tej kontrowersji z celebrytami, którzy kłamali na temat ich śmierci podróżników. No i to mnie tylko jeszcze bardziej zachęciło.
Mhm. Tak. A możesz przybliżyć co nieco więcej, o co chodzi z tą kontrowersją?
Więc polegało to na tym, że do różnych stacji telewizyjnych przychodzili tacy celebryci podróżnicy, których możemy znać z takich artykułów prasowych albo innych. Tam w książce są oni podani. Ale oni po prostu, jak mówił pan Marcin, skłamali na temat. Nie mieli żadnego pojęcia, jak oni umarli, tylko po prostu, można rzec, wręcz na oko powiedzieli, no pewnie Jarosław i Celina...
Było coś, że rozbili obóz nielegalnie,
na ich ziemi i dlatego ich zabili, a to w ogóle nie była prawda.
Okej, okay. Czyli ta książka ma zdementować te wszelkie plotki i tak dalej.
Tak, bo właśnie pozostała taka jakby opinia, że no zginęli, bo sobie zasłużyli, a wcale tak nie jest.
Czyli zgadzasz się z tym, że to była ogromna kontrowersja, te takie poczynania celebrytów.
Tak, będąc na tym spotkaniu byli znajomi samych podróżników i oni naprawdę uwierzyli w tą wersję, jaką mówili celebryci. I dopiero teraz zaczęli mieć takie, o, jednak nie zrobili nic złego.
Ojej, to dobrze, że ta książka powstała. Jeszcze raz przypomnę, książka jest dostępna bezpłatnie na stronie www.odrakiewicz.pl. Bardzo ci dziękuję, Iwo.
Ja też ci dziękuję.
A teraz przejdziemy do drugiej części rozmowy z panem Marcinem, pisarzem, autorem książki Własnym nurtem o Celinie Mróz i Jarosławie Frąckiewiczu.
Ich śmierć w Polsce była kontrowersyjna przez taką narrację, jaką ludzie tworzyli. Czy może pan powiedzieć dokładnie, jaką narrację i co mogło być główną przyczyną tego?
Tak, przyczyn myślę, że jest kilka. Główną przyczyną prawdopodobnie było kłamstwo opublikowane w mediach przez Tomasza Surdela, jakoby Celina i Jarosław rozbili nielegalne ozywki na terenie indiańskiej wioski i w wyniku zatargu z miejscową społecznością zostali zamordowani. To była nieprawda, to było kłamstwo z premedytacją. W jakim celu, o tym pisze szerzej w książce. Natomiast i ta informacja w polskich mediach była newsem nie tylko jednego dnia, ale kilku dni. I możecie sobie państwo wyobrazić, jak wyglądały nagłówki w mediach, jak wyglądały komentarze internautów w momencie, w którym dowiadujemy się o tym, że jacyś podstarzali podróżnicy, kajakarze rozbili się nielegalnie na terenie indiańskiej wioski i wdali się w zatarg, w wyniku którego zostali zamordowani. Cała machina oskarżania ofiar, którą dzisiaj znamy, dużo lepiej mamy to zdiagnozowane, co się w mediach dzieje. Również o tym piszę w książce, to znaczy przypisywanie ofiarom całkowitego lub częściowego sprawstwa zbrodni, która została dokonana, nastąpiło właśnie w mediach jakby już w sposób niezależny od tego kłamstwa, które Tomasz Surdel zapoczątkował, czy od tej historii, którą zapoczątkował swoim kłamstwem. Natomiast do tego też dołączyli się różnej maści celebryci, którzy chcieli po prostu przy tej okazji gdzieś tam w mediach zaistnieć i wypowiedzieć się na temat, który no, nie mieli zbyt wiele do powiedzenia, natomiast chętnie się wypowiadali po to, żeby istnieć w dużych programach informacyjnych, które tą, wiadomo, informację o śmierci polskich podróżników umieszczały wielokrotnie.
Czy uda się dzięki tej książce zmienić trochę pogląd na temat ich śmierci?
Myślę, że na pewno w dużym stopniu już to się zmieniło, ponieważ kłamstwo o ich śmierci było zakorzenione bardzo głęboko, również w środowisku naukowym, dziennikarskim i turystycznym, podróżniczym Trójmiasta. I podczas moich wielu rozmów, które odbyłem zbierając materiał do książki, wiele osób wierzyło częściowo w to kłamstwo. ktoś wierzył w jedną jego część, ktoś w inną, natomiast ono cały czas było obecne, więc już tutaj w środowisku trójmiejskim obecnie jest powszechnie wiadomo, że było to kłamstwo i że oni byli zamordowani na rzece w wyniku brutalnej egzekucji. Natomiast jeżeli chodzi o szerszy kontekst społeczny, publiczny, to myślę, że nie. Myślę, że raczej do tego nie dojdzie. Byłoby to możliwe w momencie, gdybym został pozwany przez którąś z tych osób. Już kilka osób oczywiście mi tymi pozwami groziło, ale ja jestem na taką ewentualność przygotowany, w związku z czym nie spodziewam się, że będą chciały, ponieważ no, byłaby to oczywista promocja książki, która ujawnia jakby niecne postępowania tych celebrytów, którzy w mediach po prostu kłamali i też, no powiedzmy sobie szczerze, w moim odczuciu ich działanie to jest hienizm cmentarny. Trudno tutaj o jakieś ładne określenie tego, co robili, ponieważ no, chcieli zdobyć korzyść materialną kosztem osób zamordowanych.
Jeżeli chodzi o dochodzenie do prawdy, co się tam wydarzyło, miał pan duże trudności w znalezieniu dowodów, co tak naprawdę tam się stało w Peru?
W Peru nie, ponieważ dzięki Mirosławowi Reiterowi, to jest polski językoznawca, który mieszka w Peru, też to jest bardzo ciekawy człowiek, on wykłada tam język polski na Uniwersytecie San Marcos w Limie, to jest najstarsza uczelnia w Ameryce Południowej, i organizuje, być może ktoś tutaj z Państwa nas słuchających chciałby też Uniwersytet Gdański do takiego programu dołączyć, wymiany studenckie pomiędzy tym uniwersytetem a kilkoma uczelniami w Polsce. Bardzo ciekawy człowiek, również fakt, że on tam uczy tego języka polskiego, ale też organizuje wymiany studenckie, myślę, że jest godny zainteresowania. Natomiast tenże Mirosław Reiter, który brał udział w akcji poszukiwawczej, po prostu zdobył dla mnie akta sprawy. W związku z tym miałem dostęp do tych wszystkich informacji, do przesłuchań świadków, on mi również przekazał nagrania wideo pierwszych zeznań świadków, dzięki czemu mogłem bardzo łatwo, zrekonstruować przebieg zdarzeń. Główny sprawca morderstwa jest skazany i przyznał się do morderstwa, opisał. Jest to, jego zeznania są spójne z zeznaniami świadków pośrednich i innych osób tam, ale również, co istotne dla mnie, z dedukcjami antropologów, czyli doktora Kajewskiego i doktora Świerka, którzy nie znając zeznań świadków, nie znając akt sprawy, dedukowali przebieg zdarzeń absolutnie trafnie.
Książka nie opowiada tylko historię podróżników, ale też o Indian, o tym plemieniu. Co można tak w skrócie dowiedzieć się w pańskiej książce o indiańskim społeczeństwie?
No tutaj właściwie cała zasługa tej części książki jest, myślę, po stronie doktora Kajewskiego i również doktora Świerka, ponieważ no, ja nie jestem ekspertem, więc tam nie pisałem nic od siebie. Natomiast poznajemy, mówię my, ponieważ ja również dzięki tym rozmowom właśnie z badaczami poznałem, perspektywę Indian amazońskich na świat. No, nie tylko na podróżników, na to zdarzenie, ale również o to, jak oni postrzegają rzeczywistość, jak oni rozumieją świat zupełnie inaczej od nas. I to jest bardzo dla mnie osobiście ciekawe, bo to nie jest troszkę inaczej, czy jak te perspektywy rzeczywistości się nie zazębiają ze sobą zupełnie. Trudno mi było, powiem szczerze, na początku to zrozumieć i dziękuję z tego miejsca właśnie Mariuszowi Kajewskiemu za cierpliwość, bo rozmawialiśmy wiele razy i dużo mi poświęcił czasu i uwagi, żebym rzeczywiście mógł to zrozumieć i mógł też czytelnikowi przekazać w takiej formie, którą ja uważam za zrozumiałą. To jest ciekawe, że ten świat jest, że my żyjemy w przekonaniu, no nie wszyscy prawdopodobnie, ale ja na pewno w takim przekonaniu żyłem i wiele osób, które znam również, że Indianie, którzy żyją gdzieś na obrzeżach miejscowości, kilka, na przykład 2 godziny drogi, tak jak ci mordercy, 2 godziny drogi łodzią motorową od miejscowości z lotniskiem, to nie jest głusza. Oni się ubierają w jakieś obuwie, które kupili w sklepie, być może chińskiej produkcji, mają podkoszulki, mają jakieś ubrania podobne do naszego prawdopodobnie, kupują paliwo do swoich łodzi za pieniądze, które zarabiają, mają łodzie z jakimś napędem motorowym, że to nie znaczy, że oni podobnie do nas rozumują i podobnie do nas widzą świat, mimo że są podobnie ubrani. Oni, tak samo jak ich współbracia z dżungli, niezależnie od tego, w co są ubrani, że akurat są bardziej kompetentni w relacjach z białym człowiekiem, w relacjach jakichś gospodarczych czy zawodowych. I to jest taka ciekawostka, której myślę, że ja bym sobie, myślę, nie zdał sprawy. Wiele osób, z którymi rozmawiam, też sobie nie zdaje sprawy, że ci bardziej zakulturowani Indianie jednak nie mają przekonań o świecie takich jak my, tylko mają takie przekonania, jak mają ich współbracia z głębi dżungli.
Czy ta książka to jest pojedynczy taki projekt? Czy ma może pan już pomysł na kolejny reportaż?
Tak, mam kilka pomysłów. Myślę, że sobie coś lżejszego przygotuję, chociaż nie wiem tego, bo mam jakby pomysły, które nie są wcale lżejsze od tego. Dobrze się czułem w tej pracy śledczej, natomiast no, zmęczyła mnie ona bardzo. To był dużo czasu, mnie to kosztowało i też nakładów finansowych. Natomiast może jak sobie dzień czy dwa odpocznę, to być może się okaże, że jednak mnie to będzie ciągnęło dalej i znowu podejmę temat, który będzie trudny i który będzie wymagał takiej dużej pracy badawczej. Natomiast na ten moment mam pomysł na książkę lżejszą, szybszą i taką, w której treść będzie zależała tylko ode mnie i w której nie będę musiał wykonywać tylu sprawdzań, badań i dokumentowania tego, dlaczego coś ktoś tak napisał czy powiedział. No bo tutaj jakby ta praca badawcza w tej książce, tutaj jak ktoś z Państwa być może przygotowuje się do swojej pracy licencjackiej czy do magisterium i ktoś sobie wybierze temat, który jest prostszy, a ktoś taki, który jest może niekoniecznie wydaje się trudny, ale okazuje się być pracą badawczą, która na przykład wymaga dużo źródeł. Jakieś taką pracę pisałem na przykład o pewnym polityku, jego obraz na łamach prasy w międzywojniu. Absolutnie nikomu tego nie polecam z Państwa. To jest fatalny wybór, ponieważ trzeba tą prasę całą zebrać, mieć mnóstwo źródeł i potem to opisać. To jest potrójna robota. Więc jakby, jeżeli ktoś z Państwa jest akurat w takim momencie swojego życia, że szuka tego, to ja absolutnie takiego czegoś nie polecam, bo jest to naprawdę bardzo dużo pracy. Natomiast mówiąc całkiem serio, to myślę sobie, że to mi wyjaśni się samo. Jestem w kontakcie z kilkoma osobami, też w jednej sprawie właśnie reportażu śledczego i być może tak po prostu się złoży jak tutaj, że zupełnie bez jakby mojej inicjatywy taka sytuacja mnie spotkała i no cieszę się z tego bardzo, jestem za to wdzięczny. Zachęcam Państwa oczywiście do czytania książki. Ona jest dostępna bezpłatnie w formie elektronicznej na stronie odrakiewicz.pl, ale też w aplikacji Legimi, w innych aplikacjach za chwileczkę będzie, więc po to ona jest bezpłatnie, żeby się czytała, bo książka jest dla czytelników, więc mam nadzieję, że Państwo też po nią sięgniecie i że będzie Państwu się miło czytało.
To był ładny dzień, słońce, wiosna i bez, gdy płakałam. Piłam pink, pink gin, w tle ocean śnił. Zostawiłeś mi niedokończony rytm, więc tańczyłam. Trudno tańczyć, gdy serce traci bit. Czy jak traci z tobą czas? Zostawiłam ból wczoraj w Hollywood. Zniknął jak cię. Zanurzyłam ból i patrzyłam, jak topi się na dnie. Zostawiłam ból wczoraj w Hollywood. Najwyraźniej. Gwiazdy zderzą się przed oczami. Sonic Youth, słońce zeszło i już go nie było. To był dla mnie cios, spałam w nim co noc. Dzisiaj pędzę gnam, przekroczyłam 202, mijam szereg chudych pan. Fioletowy zachód miast nie kojarzą cię, ja chyba też. Zostawiłam ból wczoraj w Hollywood. Zniknął jak cień. Zanurzyłam ból i patrzyłam, jak topi się na dnie. Zostawiłam ból wczoraj w Hollywood. Najwyraźniej. Gwiazdy zderzą się przed oczami, już nowy sen, jak ten.
Jest ze mną teraz mój drugi gość, Mateusz Grzywacz. Cześć.
Cześć, hejka.
Bardzo mi miło, że tutaj jesteś. Powiedz mi, z jakim wydarzeniem przyszedłeś?
Przychodzę z wydarzeniem muzycznym.
Nazywa się ono About It. I skupia się ono na takim właśnie procesie tworzenia muzyki, też działania w branży muzycznej. I zapowiada się bardzo ciekawie.
Właśnie, zapowiada się, bo wyjątkowo zawsze mówimy o jakichś wydarzeniach, które były, a teraz wyjątkowo zdążyliśmy i możecie jeszcze na to wydarzenie dotrzeć, bo 2 i 3 marca w Gdańsku odbędzie się Bauryt, czyli po polsku możemy to przetłumaczyć takie o tym. Jest to wydarzenie, które ma na celu właśnie zrzeszyć artystów. Jak organizatorzy podają w wydarzeniu, będzie to taka posiadówka przy kawie i ciastku o muzyce i o kulturze. Gdzie usłyszałeś o tym wydarzeniu?
Ja dowiedziałem się o nim z naszej grupy roku na studiach, ponieważ koleżanka wysłała link do wydarzenia na Facebooku, ponieważ zna się z organizatorką tego wydarzenia. A później również na Instagramie moi znajomi, kilku moich znajomych również z tego samego kierunku, ale też z wydziału naszego Neofilo podawało dalej na story posty z właśnie informacjami o tym wydarzeniu, które swoją drogą są zrobione bardzo ładnie i profesjonalnie.
Mm-hmm. Myślę, że mogło gdzieś wam mignąć to wydarzenie, bo ja też dopóki... jakby nie połączyłam tych dwóch rzeczy, że ty przychodzisz do mnie porozmawiać o tym i że ja to widziałam, to myślałam, że to są dwie różne rzeczy, a się okazuje, że również to widziałam wcześniej. Właśnie wydarzenie na Facebooku, jakieś stories na Instagramie. Powiedz mi, z kim rozmawiałeś, bo zaraz posłuchamy twojej rozmowy z organizatorką.
Rozmawiałem z Zuzanną Winter, która jest studentką 3 roku na kierunku zarządzania instytucjami artystycznymi, jak sama też o tym wspomina, więc mamy wspólne jakieś właśnie cechy, ponieważ chodzimy na ten sam kierunek.
Okej. Okay. Odpowiednia osoba na odpowiednim miejscu w sumie, że organizuje to wydarzenie, ponieważ planuje prawdopodobnie w przyszłości się tym zajmować. Wiemy też, że Zuza była organizatorką Megafonu, które też wśród młodych, wśród studentów różnych zespołów i innych ludzi wszelako utalentowanych jest popularne. Czy wybierasz się na to wydarzenie?
Tak, oczywiście. Ponieważ zapowiada się ono naprawdę interesująco. Wszystkie panele, które są zapowiedziane i tematy, które będą poruszane, wydają się bardzo interesujące dla osób, które pasjonują się muzyką, tak jak ja, oraz procesem tworzenia samej muzyki, czym również zacząłem się interesować dość niedawno, więc to wydarzenie trochę mi tak zleciało z nieba.
Mm-hmm. Czyli poszukujesz bardziej takich paneli, gdzie będzie omawiane krok po kroku, co trzeba zrobić, czy bardziej takich warsztatowych zajęć w praktyce?
Tak naprawdę chyba i jednego, i drugiego. Wydaje mi się, że wydarzenie... wydarzenie daje możliwość i brania udziału w warsztatach, ale również uczestniczeniu w różnych panelach, więc tak naprawdę idę na żywioł i zobaczę, co mnie najbardziej zainteresuje z tego, co jest dostępne, ale tak naprawdę najciekawiej mi się wydaje, że zapowiadają się panele na przykład o tworzeniu budżetowych teledysków, czy też warsztaty z songwritingu.
Mm-hmm. Będą też koncerty, tak. Z tego co widziałam. Powiedz mi, bo to jest About It, to jest pierwsza edycja, prawda?
Tak jest.
Ever. Czy Zuza mówiła, czy będą kolejne jakieś edycje?
Nie wspominała. W mojej opinii jest trochę chyba za wcześnie, żeby myśleć o następnych edycjach, ponieważ trzeba zobaczyć, jak pójdzie ta pierwsza, czy ludziom się spodoba, czy artystom się spodoba. I tak naprawdę okaże się już 2-3 marca, czy ten projekt ma jakiś taki właśnie potencjał, żeby odbywać się co roku.
Dokładnie, czyli zapraszamy w weekend 2 i 3 marca na wydarzenie About It. Czy możemy liczyć na jakiś materiał z tego wydarzenia?
Tak, oczywiście, wybieram się tam z mikrofonem i mam nadzieję na zebranie dźwięku od niektórych z artystów, jak i od samej Zuzanny, żeby dowiedzieć się, czy przebiega wszystko zgodnie z planem i czy jej wszystkie plany na to wydarzenie zostały spełnione.
Okej, super, no to mam nadzieję, że się jeszcze zobaczymy. Dziękuję ci bardzo, Mateusz, a teraz posłuchajmy rozmowy z Zuzanną Winter, organizatorką About It.
Już w ten weekend możemy spodziewać się bardzo ciekawego wydarzenia. Jest ze mną
Zuzanna Winter, studentka zarządzania instytucjami artystycznymi 3 roku.
Projekt About It. czego możemy się spodziewać?
Jest to moja praca licencjacka, właśnie kończę teraz te studia i projekt wymyśliłam dla artystów początkujących, młodych artystów, aby mogli jakby poznać trochę bardziej branżę muzyczną i branżę kulturalną. Na wydarzeniu będziemy mogli wziąć udział w panelach dyskusyjnych, warsztatach i koncertach. No i właśnie są różne tematy, na przykład teledyski mikrobudżetowe, panel o menedżmencie artystów, o pracy z producentem muzycznym. Warsztaty songwritingu, więc myślę, że każdy coś tam znajdzie dla siebie.
Czy inicjatywa na ten projekt wyszła z jakiejś twojej muzycznej pasji? Czy też zajmujesz się muzyką?
Tak, właśnie ja się zajmuję muzyką i tworzę swoje utwory. I też generalnie dlatego mniej więcej wiedziałam, w jaką stronę jakby poprowadzić ten event. Jakby sama z doświadczenia mojego na różnych panelach, jakby wiedziałam, czego chcę uniknąć, co chcę trochę dopracować, więc generalnie no zrobiłam to z jakby bez potrzeby artystów, którą po prostu sama znam.
No i najważniejsze pytanie, gdzie odbędzie się całe forum, wszystkie zaplanowane wydarzenia, koncerty, panele?
No to event odbędzie się, jeszcze raz przypomnę, 2-3 marca w ten weekend w Kolonii Artystów w Gdańsku Wrzeszczu na ulicy Grunwaldzkiej 51. I będzie to w sumie intensywny dosyć weekend, bo to całe 2 dni. Pierwszy panel w sobotę zaczyna się o 11 i kończymy koło 21 koncert. Oczywiście w środku będą też przerwy na jakiś obiad albo jakiś lekki chill. No a drugi dzień to jest od 12 zaczynamy, więc zapraszam wszystkich i mam nadzieję, że każdy chociaż na jakiś tam moment wpadnie.
Everybody finds I see the vultures circling dark clouds. Love's a friend.
Jesteśmy w audycji Która Kultura i przy mikrofonie Inka. Teraz opowiem co nieco, co będzie się działo przez najbliższy tydzień w Trójmieście. Dzisiaj 27 lutego o godzinie 19 odbywa się koncert Leszka Możdżera i Adama Bałdycha Passacaglia z trasy koncertowej promującej album Passacaglia w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku. I o tej samej godzinie również dzisiaj odbywa się stand-up Czarka Sikory pod tytułem Testy nowego materiału w montowni w Gdańsku. Jutro, 28 lutego o godzinie 9, 12 oraz 19 na scenie teatralnej NOT w Gdańsku można będzie zobaczyć spektakl Wikingowie – musical nieletni. Organizatorem jest Fundacja Teatr Komedii Waldal. Spektakl opowiada o niewielkiej wiosce Wikingów zamieszkanej przez same dzieci. Również jutro, 28 lutego o godzinie 19.30 odbędzie się koncert jubileuszowy 40 lat z hakiem Piotra Bukartyka w Konsulacie Kultury w Gdyni. W czwartek 29 lutego również można zobaczyć spektakl Wikingowie musical nieletni, ale tym razem tylko o godzinie 9 i 12, również na scenie teatralnej NOT w Gdańsku. Natomiast w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku 29 lutego o godzinie 19 odbędzie się koncert The King of Swing 2, czyli Wojtek Mrozek and the First New York Orchestra. Ciężko będzie się zdecydować 29 lutego na jedno wydarzenie, ponieważ w Gdyni Blues Club odbędzie się koncert zespołu Old Breakout, czyli muzyczne inicjatywy członków oryginalnego składu Breakout. Natomiast w Sopocie, w Spatifie, będzie koncert zespołu The Bullseyes, czyli jak mówią o sobie, twój ulubiony zagraniczny zespół z Polski. 1 marca przyniesie nam wydarzenia takie jak Punky Reggae Live w Gdyni w miejscu o nazwie Podwórko Art, a także kilka stand-upów. W Tczewie odbędzie się stand-up Pawła Konkiela pod tytułem Biały Półwytrawny o godzinie 18.30. W Gdyni w Nowy Harem Club będzie Aleksandra Radomska ze swoim programem Zrozumiesz jak dorośniesz o godzinie 19, a w Gdańsku w pubie G10 będzie wydarzenie Open Mic, czyli otwarty mikrofon Filipa Puzyra z gośćmi o godzinie 19. 2 marca o godzinie 19 w Podwórko Art w Gdyni odbędzie się Led Zeppelin by Zeppelinians, czyli koncert z muzyką legendarnej grupy Led Zeppelin w wykonaniu zespołu Zeppelinians, który jest obecnie uznawany za jeden z najlepszych tego typu w Europie. Również 2 marca w Nowym Dworze Gdańskim w Żuławskim Ośrodku Kultury o godzinie 19 odbędzie się show iluzjonisty Pana Lee. Jest on ikoną polskiej sceny komediowo-magicznej. Zapewnia wiele wrażeń dzięki zdolności czytania w myślach i wszelakiej improwizacji. Spektakl jest przeznaczony dla widzów dorosłych. Natomiast w Gdańsku, w Oliwskim Ratuszu Kultury o godzinie 19 odbędzie się koncert bardzo bluesowy Via Gra Blues Electric Band dla miłośników bluesa. 3 marca o godzinie 16.30 i 19.30 na scenie teatralnej NOT w Gdańsku będzie można zobaczyć spektakl Sceny dla dorosłych, czyli Sztuka kochania. Jest to brawurowa komedia w gwiazdorskiej obsadzie mistrzów scenicznego humoru. Można na scenie zobaczyć m.in. Katarzynę Skrzynecką lub Piotra Gąsowskiego. Bilety na to wydarzenie są kolekcjonerskie. Także 3 marca o godzinie 17 w Domu Harcerza w Gdańsku odbędzie się spektakl pod tytułem Zdrada Pablo Amadora. Jest to spektakl komediowy. Na to wydarzenie szczególnie zapraszamy, bo gra w nim jedna z naszych dziennikarek i szefowa działu aktualności Patrycja Błaszkowska. 3 marca będzie też koncert Michała Bajora pod tytułem No a ja? W Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku o 18.00 i o tej samej godzinie, też 3 marca, w montowni w Gdańsku odbędzie się spektakl Cytrynowy Sorbet – Teatr Improwizacji. Spektakl jest przeznaczony dla osób powyżej 16 roku życia ze względu na nieobliczalność scenariusza. I na koniec 4 marca o godzinie 19.00 w Gdyni w Teatrze Muzycznym na dużej scenie będzie miał miejsce koncert 10 tenorów obchodzący 5-lecie ich tras koncertowych po Polsce. Zostaną tam wykonane utwory takie jak Can't Help Falling in Love Elvisa Presleya, Bella Ciao, Lubię Wracać Zbigniewa Wodeckiego, Belle z Notre Dame czy Alleluja Coena. Bilety na to wydarzenie są kolekcjonerskie. W kinach można nadal oglądać Akademię Pana Kleksa. Dramat pod tytułem Anatomia upadku, film science fiction Biedne istoty z Emma Stone w roli głównej oraz niedawno miał premierę film biograficzny Bob Marley One Love. Premierę miał również film akcji Madame Web z Dakotą Johnson w roli głównej oraz można obejrzeć nadal Priscillę i Łąkę. Z bardziej odległych wydarzeń organizator Good Taste Production nadal zaprasza 5 kwietnia o 19 na koncert zespołu Lemon w Starym Maneżu. I na dziś to już wszystko. Życzę Wam dobrego, przepełnionego kulturą tygodnia. Słuchajcie nas w każdy wtorek o 19 lub powtórek w środę o 12 i soboty o 18. Pokażcie audycję znajomym, rodzinie. Obserwujcie nas na Instagramie i na Facebooku. Ja jestem Inka. Dziękuję pięknie, że dzisiaj byliście ze mną i do usłyszenia za tydzień. Buziaki!
Która?
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 Kultura?